Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek i dr Monika Baryła-Matejczuk.
Dobry wieczór Państwu.
Walentynkowo, najlepszego dla Państwa, wszystkiego najlepszego. Serduszka wysyłamy. Ja byłam w ten weekend w teatrze i oczywiście była to sztuka walentynkowa i była tam definicja miłości, która przyprawiała wszystkich o salwy śmiechu. Rzeczywiście fantastycznie publiczność reagowała. Więc aktorka, to było świetnie zagrane, powtarzała tę definicję. Na pamięć jej nie znam, ale mówiła o tym, że miłość to dążenie ku temu samemu, w tym samym kierunku i rozwijanie. Bardzo to była długa definicja, ale chodziło o rozwijanie się i związku i w tym samym kierunku. Tak. I tyle na temat teorii, bo dużo mówimy o teoriach, o tym, że są różne definicje. Czy miłość w ogóle da się zamknąć w takie ramy?
No zasadniczo w definicjach to staramy się uchwycić jakiś uniwersalizm pewnego zjawiska, czyli coś, co towarzyszy każdej miłości, jakkolwiek byśmy jej nie pojmowali. Stąd taką jedną z wiodących definicji miłości jest właśnie to, że miłość jest postawą. I że to nie chodzi to tylko o to zauroczenie, o te motyle w brzuchu, o to wszystko, co towarzyszy człowiekowi, gdy się zauroczy kimś, gdy ktoś mu się niezwykle spodoba, uzna go za bardzo atrakcyjnego, a następnie nie może myśleć o niczym innym, tylko o tej osobie i wyobrażać sobie, jakby to było. Natomiast w tej definicji postawy mówimy o trzech komponentach, czyli że miłość to nie tylko emocje, ale emocje również. Miłość to też ten komponent poznawczy, czyli sposób myślenia, decyzja podjęta na określony temat, taka świadomość związana z tym, że ja na przykład decyduję się na coś lub jestem świadomy tego, że jestem zdolny, by mieć w sobie takie uczucia, co też może być piękne. I trzeci komponent to behawioralny, czyli co ja z tym robię. Czyli czy jak ja zdecyduję, to potem idę za tym, rozmawiam, mówię o tym, jestem z tą osobą, dzielę się sobą, tą swoją intymnością, zaangażowaniem i też pożądaniem. A więc to też taka kolejne komponenty miłości z jednego z autorów wymieniane. Natomiast istota jest taka, by myśleć o tym w kategoriach postawy bardziej niż samych uczuć, emocji, które temu towarzyszą. Bo jak są same uczucia, same emocje, no to nie zawsze jest miło.
Skoro są definicje, to my się jakoś tej miłości uczymy. Możemy się jakoś jej nauczyć. Oczywiście mamy pewne wzorce wyniesione z domu, wyniesione z literatury, z bajek, z baśni, z opowieści, z obserwacji rzeczywistości. Tak. A jak byłoby najlepiej uczyć się miłości?
Uczyć. No właśnie, miłość to nie umiejętność, chociaż też się pisze w literaturze, że to ważne jest, żeby umieć kochać, czyli umieć w sobie rozpoznać i mieć w sobie taką umiejętność obdarowywania drugą osobę uczuciem, ale też brania tego, co może druga osoba nam dać.
Ale wiesz, w tym sensie, że zdrowo kochać, nie?
No tak, to żeby zdrowo kochać, to trzeba by było być zdrowo kochanym. Zwłaszcza w tym takim pierwszym okresie naszego życia. Sporo jest badań mówiących o tym, jak to style przywiązania, właśnie te w dzieciństwie, sposób, w jaki my jesteśmy wychowywani, jak blisko, jak z dystansem, a czasami może lękowo, czy tamci rodzice to się bardzo bali, że jak ja gdzieś pójdę, to coś mi się stanie, w związku z tym mnie nigdzie nie puszczali. Albo czy też mieli takie wyobrażenie, że dzieci to trzeba chłodno wychowywać, czy taki wychów to przyniesie dobre rezultaty. Więc to, jaki my styl przywiązania mieliśmy w tym dzieciństwie, w tym takim pierwszym naszych, w relacji z pierwszymi naszymi wzorcami, z tymi obiektami, czyli naszymi rodzicami, innymi bliskimi, to jaki ten styl przywiązania był, jakim my rodzajem miłości byliśmy obdarzani, jak byliśmy wspierani, motywowani, kochani, jak deklarowano nam uczucia i tak dalej, będzie wiązał się z tym, jaki my styl przywiązania z partnerem w przyszłości będziemy mieć. Czyli na przykład, jeżeli bardziej byliśmy tacy lękowi, no to potem właśnie na życie możemy mieć taką trudność na przykład wchodzenia w jakiś związek, albo bardzo się obawiać, że ktoś nas zdradzi, zostawi, będzie dla nas jakoś niedobry. A w związku z tym, że na przykład porozwinie się u nas taki lęk przed odrzuceniem, że będziemy się bać, że ktoś nas odrzuci, a przez to czasami sabotować, czyli robić tak, żeby nas odrzucił, żebyśmy mogli powiedzieć, a nie, a widzisz, mówiłem.
A jak rozpoznać w sobie te style przywiązania?
O, style przywiązania, jak sobie rozpoznać. No to w ogóle do tego to są testy, kwestionariusze, które pozwalają nam poprzeglądać się. Natomiast na takim chyba... najlepszą formą jest takie retrospektywne popatrzenie, jak to moje dzieciństwo wyglądało. Czyli na przykład, czy moi rodzice w takich momentach, kiedy potrzebowałem, to byli przy mnie, to mówili mi wspierające rzeczy, to wierzyli we mnie, mówili, że poradzisz sobie, wierzę w ciebie, dasz radę. A czasami jak było trzeba, to tam potrafili kopnąć też tak w tyłek, bo trochę nadać tej odwagi, powiedzieć, słuchaj, już nie ma co, trzeba iść po prostu dalej. Czy raczej byli tacy, że się nade mną tak troszkę, to tak bardzo się o mnie bali, że bali się, co się stanie, nie chcieli, żebym jeździł na jakieś obozy, albo chodził na jakieś, wychodził z domu bez ich wiedzy. Bardzo się bali, że coś mi się stanie, co zjem i tak dalej. Czyli tak trochę jak to się, że chodzi się wokół kogoś, tak? Tak się strasznie uważa, żeby on nie upadł, że mu się nic nie stało. A może właśnie jest to tak, że moi rodzice byli raczej tacy nieobecni. I ja gdzieś z deklaracji takiej świadomości ogólnej to wiem, że mnie kochali. Natomiast wyrażanie tego było bardzo trudne. To znaczy trzeba było na tą miłość na przykład zasłużyć. Albo dopiero jak coś zrobiłam, to otrzymywałem jakąś nagrodę właśnie w postaci uwagi rodzica, w postaci tego zaangażowania rodzica, chęci przebywania z...
Warto do tego sięgnąć, bo tego w szkole się nie uczy i nie przygląda się temu.
Tak, no myślę sobie, że tak, że w ogóle o tym przywiązaniu, o tym jak my potem rozwijamy z tego te umiejętności właśnie samoukojenia, wspierania siebie na co dzień, nie? I też takiej zdolności dawania, ale nie bania się dawać, ale też nie bania się brać, tak? Czyli takiego naszego bardzo odważnego stylu, że może być tak, że ja zainwestuję jakieś uczucia, ktoś tego nie doceni, albo nie będzie miał takich samych, albo że to będzie taka właśnie sytuacja raczej platoniczna niż nie. Więc żeby rozwinąć w sobie taką odwagę, by umieć kochać.
Dzisiaj walentynki, więc sięgniemy do słynnego mema. Walentynki czy walentynki? I no właśnie, to doprowadzi nas do tego, że my w różny sposób okazujemy miłość. Jeden będzie mówił jak święty Walenty, i inny będzie walił tatynki. I okazywał poprzez czyny te uczucia. No to wejdźmy w ten świat okazywania sobie miłości.
Super, tak. To mojej córki ulubiony mem z tym waleniem tynków właśnie. Tak, rzeczywiście tak jest, że niektórzy poprzez czyny wyrażają tą miłość. Mówi się o tych kilku językach miłości, tak? Jedna jest taka popularna książka mówiąca o tym, że jest takich 5 języków miłości, czyli że ludzie mogą różnie wyrażać, ale też różne mieć pragnienia, by dostawać przejawy miłości. No i pierwszy z tych języków miłości to są wyrażenia afirmacyjne, czyli to, że ktoś do mnie mówi miłe rzeczy, dobre, takie wspierające, dzieli się ze mną, chce być ze mną i mówi o tym, tak? Wspiera, mówi mi o tym, co we mnie dobre, co mu się, jej się we mnie podoba i tak dalej. Czyli to wszystko, co w słowach, które potrafią być piękne, których my się uczymy z wielu pięknych powieści takich, które tam przeszywają, poruszają. Więc jak ktoś się miłości uczył na przykład na Jane Austen, to te wszystkie dialogi, które są piękne i takie znaczące dużo i czasami z takiej właśnie przewrotności słów wynikające, to jest to. To są te wyrażenia afirmacyjne, czyli to jest ten pierwszy język miłości. No i no nie bez powodu się mówi język, bo to też sposób wyrażania tak jest. Także...
Po języku możemy poznać, czy jesteśmy kochani, czy kochamy?
My czasem tak uważamy. To znaczy, że jak mi nie mówi, że mnie kocha, to znaczy mnie nie kocha.
Albo jak w jakiś sposób się odzywa.
Tak, albo jak się do mnie odzywa, albo jak coś powiedziała, albo jak już to powiedziała, to już na pewno mnie kocha. Albo jak tego nie powiedziała, to już na pewno mnie nie kocha. Także jak ktoś jest przywiązany do tego sposobu wyrażania, do tych wyrażeń właśnie afirmacyjnych, do tego, w jaki sposób ktoś do nas mówi, co do nas mówi, to w taki też sposób będzie odbierał te sygnały, czyli łatwiej mu będzie zauważyć właśnie tego typu gesty.
Czy ktoś, kto brzydko się odzywa do drugiej osoby, krytykuje, można powiedzieć, że kocha?
Ojejka, no właśnie. No można powiedzieć, że kocha, bo może to nie jest jego język wyrażenia miłości. Może to nie słowa są dla tej osoby ważne i nie tak ona wyraża. Natomiast czy to będzie miłość, no to już jakby chyba dłuższy plan, to trzeba by było pomyśleć też o takim, że człowiek oprócz tego, że jest zdolny do miłości, no to czasem w życiu dużo przeszedł, trudnych rzeczy, może nie umie inaczej. Ja bym chciała o ludziach dobrze myśleć, więc zakładam, że może jak ktoś taki jest krytyczny, to sam wobec siebie jest taki mocno krytyczny i pewnie w taki sposób też widzi i ocenia innych. Natomiast no, nie, lepiej, żeby jednak nas nie było przyzwolenia na to, żeby ktoś nam dowalał, mówił do nas takim językiem, który do nas po pierwsze nie dociera, po drugie nas krzywdzi i przy kim my nie jesteśmy najlepszą wersją siebie.
No ale skupiajmy się o tej miłości, która w skrzydłach, do której się uśmiechamy, więc ten język miłości związany jest z pięknymi słowami, z wznoszącymi, z budującymi, z podnoszącymi, tak, dającymi nadzieję.
Tak jest, to te wszystkie słowa, które jakby trochę nam dodają skrzydeł, dają nam do myślenia, są dla nas ważne, jakoś dla nas budujące. Często na ich podstawie właśnie budujemy sobie też obraz tego naszego partnera. Tak?
Ale to jest też to żartowanie, tak? To iskrzenie
tak,
słowem.
Tak, to jest iskrzenie słowem. To są też takie, no, czy swoimi osiągnięciami się dzielisz z partnerem albo partner
to
z tobą.
To są te SMS-ki, które się...
Na przykład właśnie takie opowiadanie sobie tych różnych historii, albo że masz takie poczucie, że chciałbyś tego wsparcia dostać słownego, że tam sobie poradzisz i tak dalej, że to są te wszystkie zabawne, romantyczne e-maile, SMS-y wysyłane właśnie, takie dwuznaczności, a czasem jednoznaczności. Czasem to, że ktoś po prostu powie, że kocham i chcemy, by tak do nas mówił, bo my tak do kogoś mówimy, że na przykład chcemy, by ktoś nam powiedział, że jest z nas dumny albo cieszy się z naszych osiągnięć, bo my byśmy tak komuś powiedzieli, albo upatrujemy właśnie w mówieniu tych rzeczy to właśnie przejawy miłości.
To bardziej kobiety są łase na słuchanie, na właśnie ten język związany z dobrymi słowami?
Ja bym w ogóle unikała tego łase, bo to zakłada, że jakoś takie, no właśnie, że tak, nie wiem, wymuszają, albo tak by bardzo chciały i tak dalej, i takim wiecznie mało. Ja myślę, że różni są ludzie, natomiast rzeczywiście częściej kobiety tym językiem afirmacji mówią, czyli dla nich dużo to znaczy, by powiedzieć.
Czyli jak powiedział, to pewnie tak jest.
Jak powiedział, to na pewno tak jest. Po co miałbym mówić inaczej?
Zwłaszcza z Tindera.
Zwłaszcza z Tindera. Tak, więc jak ktoś mówi komplementy, to pewnie on jest właśnie tym jedynym, dobrym, wybranym.
I pewnie mówi prawdę.
Na pewno mówi prawdę. Czemu miałby nie mówić?
Bo po prostu potwierdza fakty.
Po prostu potwierdza fakty. Tak jest.
To mamy ten pierwszy język miłości. Jeszcze będziemy je łączyć, bo to nie jest tak, że jeden wyraża się w taki sposób, a drugi w inny, tylko i
wyłącznie.
I że
koniec, nie? Że taki jakby mamy monopol na jeden język miłości. No nie, no mamy tak czasami też w zależności od sytuacji i od miejsca w życiu, w którym jesteśmy, że jak jesteśmy utytłane pracą i zmęczone wstawaniem w nocy do małego dziecka, to czasem ten inny język pomocy by się przydał, bardziej działania, żeby on przyszedł, wziął to dziecko i powiedział, a ty się wyśpi. A
no i jeszcze pogłaskał po głowie.
Ojcze.
Czyli trzeci język.
Tak jest, pogłaska. Tak jest, więc tu rzeczywiście jest, nie ma tak, że no my jednym przez całe życie, natomiast no jest jakiś, w którym upatrujemy coś, tak? Czyli że jakoś tak z łatwością nam przychodzi dostrzeganie tylko czegoś. I tak czasem mamy, że bardziej widzimy albo głośniej słyszymy jakieś określone coś, że na przykład jak kwiatów nie przynosi, to nie kocha, a jak przynosi, to kocha. albo jak powie, to kocha.
A ile jest tych języków miłości?
5 jest tych języków miłości. Autor, który opisywał, mówił, no to tak właśnie w życiu jest, że my możemy, że czasem to, że ludzie się w związku nie dogadują, mimo tego, że wydaje się, że są fajnie do siebie dobrani, że u podstaw leży coś trwałego, a nie tylko ulotne uczucie, ulotne emocje bardziej. To się czasem nie dogadujemy, albo mamy wiele wątpliwości, albo gdzieś tam wtargnie jakaś rutyna, albo trudność, właśnie ze względu na to, między innymi, że my możemy mówić różnymi językami miłości.
Czyli nie tylko słowa.
Tak, nie tylko słowa. Drugi język wymieniony to dobry czas. Czyli to jest to, że woli ze mną niż z kolegami. Albo ona woli ze mną niż gdzieś wyjść, pójść i tak dalej.
Ale to chodzi o taki wartościowy czas, nie, że tak, on w garażu, obok.
Że bawią się równolegle. Nie, to chodzi o taki... słyszałam to określenie jakościowy czas. Nie podoba mi się, natomiast uważam, że... Bo jaki to nie jest, co to w ogóle... No dobrze, nie, bez didaskaliów. Tak, chodzi o taki czas, w którym my jesteśmy ze sobą i z decyzji ze sobą i chcemy być ze sobą, czyli to jest na przykład wtedy, kiedy chcemy być sam na sam z kimś, a tutaj żona zaprasza jakieś inne osoby albo mąż zaprasza, albo że jak wyjścia to wspólne, że ja sobie nie wyobrażam, że mój partner, partnerka mogłaby pójść gdzieś sama z kimś innym, że jak wyjścia, to właśnie razem. Albo, że to spędzanie wolnego czasu, czy w ogóle tego czasu razem uszczęśliwia mnie. To jest taka jedna z rzeczy niewielu, że ja czekam na to, na ten moment, kiedy już tam będziemy razem. No i to jest ten czas, kiedy właśnie ludzie się też dzielą sobą, czyli w tym spędzaniu czasu też się mieści to takie właśnie rozmawianie ze sobą, czyli ja bym chciała, żeby mój partner, partnerka częściej słuchał moich pomysłów, posłuchał o tym, co u mnie w pracy, co u mnie w życiu, co ja myślę na dany temat, jaki ja mam stosunek do jakichś rzeczy i tak dalej, jak ja mam pomysły na coś i te wszystkie inne rzeczy, które dzieją się, jak ludzie są ze sobą razem.
Albo milczą.
Albo milczą. Czyli tak, tak. To też jest jeden z ważnych elementów. Czy ja umiem z tą swoją drugą przysłowiową połówką milczeć? I też jest w porządku.
Czy ludzie, jako psycholog znasz wiele takich sytuacji, czy ludzie są świadomi tego, jakimi językami miłości się posługują, jak wkraczają w ten świat kochania, jak pierwszy raz kochają?
Bardzo to różnie jest. To tak jak z naszą samoświadomością, że jak ja mogę siebie dobrze znać, wiedzieć, że czasami wyrażanie bliskości, na przykład jak ktoś ma pierwsze doświadczenie związku, to tak trochę też wyczuwa, sprawdza to i o jakich rzeczach to my możemy mówić, albo o jakich nie i czy to z tym partnerem, z partnerką, to wszystkie te potrzeby da się zaspokoić, czy może tylko niektóre i że dalej te koleżanki, z którymi tam sobie przegadujemy jakieś rzeczy, są mi potrzebne do życia, czy może to jest tak, że dopiero tam się odszukuje i tak dalej i ustala te wspólne zasady. W dużej mierze bazuje to na tych naszych właśnie poprzednich doświadczeniach, jak to moi rodzice robili, albo właśnie w drugą stronę, jak to zrobić tak, żeby nie było tak, jak moi rodzice mają. Więc część osób jest mało rozeznana w tym, raczej zawstydzona tym, co by chciała, nie chciała od partnera, partnerki. Czasem ludzie boją się oczekiwać, czyli jakby biorą wszystko, bo ważne, żeby ktoś był. Jak sami nie wierzą za bardzo w swoją wartość, to też przyjmą wszystko. Czyli wszystko, co ta osoba ma do zaoferowania, będzie ważne. Czasem jak się bardzo boją, że ktoś odejdzie albo że zostawi, bo jest jakiś taki podskórny lęk, no to często właśnie też atakują sobą, chcą być wszędzie, zawsze, nierozłączni, obawiają się różnego rodzaju kontaktów z innymi, innych ludzi, przyjaciół, rodzinę traktują jako konkurencję dla siebie. Czyli to też jest taki ważny aspekt życia, w którym dotykamy czegoś bardzo delikatnego, tej intymności, tej bliskości bycia, tego, czy my jesteśmy dla kogoś na wyłączność. To, co mówiłaś dzisiaj, że z tej definicji, no to chodziło o to, żeby iść, rozwijać się i że patrzeć w tym samym kierunku, a nie sobie w oczy. Natomiast dużo osób na życie dostaje taki przekaz, że to właśnie trzeba tak sobie patrzeć w oczy, że takim być oddanym, że często gdzieś te mity, takie te niejednokrotnie krzywdzące romantyczne komedie podpowiadają jakąś formułę, w której jedyna możliwa, tak? Czyli do gdzieś tam kończą się one na tym jakimś momencie zauroczenia i już żyli długo i szczęśliwie. Natomiast no, nikt nie widział, jak oni tam żyli długo i jak szczęśliwie. Więc no, często nam się kończy właśnie na tej formule zauroczenia, jakiejś ekscytacji, walki o siebie nawzajem, tak? Ktoś się stara, ktoś tutaj nie chce, to potem znowu chce i tam ten największy ambaras, żeby we dwoje naraz. No i jest taki kłopot, że to właśnie kończy się na takim momencie, gdzie jest niezwykle interesująco i ekscytująco.
Tak, w bajkach nie ma i filmach nie ma instrukcji obsługi.
Nie
co
ma
dalej?
Tak jest, nie ma instrukcji obsługi, co dalej, co tam się dalej z nimi stało. Potem jest ta druga grupa filmów, dramaty, gdzie tam
jakoś
się ci ludzie...
Tak.
Jest druga grupa filmów, dramaty, gdzie ci ludzie się rozchodzą już, tak? Rozstają i to też jest dramatyczne i też pełne emocji. No, film dobrze,
to są dramy, tak.
Dobrze przyjmuje te emocje. Albo właśnie jakieś romanse i tak dalej, więc znów, żeby było dużo emocji. No właśnie, a co robić, jak tych emocji nie ma już tak dużo? No i się okazuje, że no właśnie na czym ten nasz związek się opierał. Czy jakby podstawą jego była przyjaźń, to, że ja znam dobrze tą drugą osobę i w tym czasie, kiedy spędzaliśmy ten dobry czas razem, to ja zdążyłem tego mojego partnera, tą moją partnerkę poznać. A może ja w tym czasie tak się nie pokusiłem o to, żeby dać poznać się i poznać partnerkę, partnera, bo trochę cały czas pozowaliśmy, trochę pokazywaliśmy najlepszą wersję siebie, trochę nie daliśmy siebie zobaczyć w trudnych momentach, w kryzysach. Za każdym razem spędzaliśmy czas razem, to on był taki wyreżyserowany, ekscytujący na wyspie pod palmami albo właśnie tak zorganizowany, że po prostu było pięknie, przyjemnie i romantycznie. A potem jakiegoś rodzaju rozczarowanie może się pojawić, bo już nie jest tak ekscytująco. No i pytanie, co zostanie, jak opadnie kurz, tak? Czyli co się dzieje po tym, jak się ostatnia scena filmowa pojawia, to co dalej mogłoby być? Że jak to się rozwija? No i do tego już instrukcji obsługi nie ma. Tutaj ważne są te własne doświadczenia i takie dojrzałe ustalenie, to jak my byśmy chcieli, żeby ten nasz związek wyglądał.
O językach miłości, o okazywaniu sobie miłości i o trochę o instrukcji obsługi miłości rozmawiamy dzisiaj z dr Moniką Baryłą-Matejczuk. To teraz zagramy, wrócimy po przerwie do tych rozmów.